Dzień dobry. W rozmowie dnia na temat wita Państwa Anna Dryjańska. Dziś naszym gościem jest poseł Paweł Ślis z Polski 2050 trzeciej drogi, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktor.
Czy ma pan problem z panowaniem nad słowami?
Myślę, że nie mam problemu z panowaniem nad słowami.
No bo była pani premier Beata Szydło, była premier rządu PiS, powiedziała dzisiaj w gościu Radia Z, że pan musi zważać na słowa, bo jedno słowo za dużo i może pan mieć problemy. To w kontekście tego, że pan powiedział, że pani premier Szydło miała czynny udział w zakupie oprogramowania Pegasus. Co pan na to?
A także powiedziała, że jestem młodym posłem i się jeszcze muszę dużo nauczyć. Tak, ja się stale uczę. Poselstwa się uczę, natomiast wzór będę czerpał nie z pani premier, a z mojego marszałka Szymona Hołowni. Więc myślę, że to jest dobry wzór do naśladowania. Natomiast jeżeli chodzi o słowa, które wypowiedziałem, no zważmy na to, że w okresie, kiedy został zakupiony program Pegasus, pani Beata Szydło pełniła rolę dość istotną w polskim rządzie, więc wydaje mi się, że jest naturalnym świadkiem do przesłuchania przez Komisję Śledczą.
No ona twierdzi, że, i tu cytat, nie miałam żadnego udziału w zakupie.
Ma prawo tak twierdzić, będziemy to weryfikować w trakcie Komisji Śledczej. Zobaczymy, czy te słowa są polegane na prawdzie, na podstawie też dokumentów, na podstawie zeznań innych świadków, no po przeprowadzeniu całego materiału dowodowego.
A kiedy państwo wezwiecie Beatę Szydło?
To już zależy od prezydium komisji, która będzie podejmowała decyzję o kolejności przeprowadzanych czynności, w ogóle o sposobie prowadzenia tej komisji. No wówczas będą też podane terminy, w których poszczególni świadkowie będą słuchani.
Mówi pan, że jedną z pierwszych osób, która powinna być przesłuchana przez Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, powinien być Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Tylko że z tego, co słyszymy od jego kolegów z suwerennej Polski, minister Ziobro jest w szpitalu, gdzie walczy o życie, bo ciężko choruje. Więc jak pan widzi to jego przesłuchanie?
Choroba, o której donoszą media, jest to dramatyczna sytuacja dla całej rodziny. I jestem pewny, że nasza komisja uszanuje osobistą sytuację pana ministra. Podejrzewam, że prace tej komisji będą wielomiesięczne, więc najprawdopodobniej w późniejszym terminie, jak stan zdrowia pana ministra się poprawi, wtedy zapewne komisja będzie chciała przesłuchać także i pana ministra.
No i słyszymy też, to już ustalenia dziennikarza śledczego Mariusza Gierszewskiego z Radia Z, że pan minister Ziobro będzie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako dwójka listy PiS na Podkarpaciu. Co pan na to?
To jest już decyzja PiS-u i pana ministra Ziobry. Jeżeli będzie w stanie zdrowotnym, no to będzie startował. Wyborcy zweryfikują jego kandydaturę, ale to nie zmienia postaci i działań komisji na późniejszym terminie, że będziemy chcieli wezwać pana Ziobrę przed komisją.
Czy to, że będzie startował, jeżeli będzie startował, oznacza, że będzie też przesłuchany przed komisją?
No, czy sam start pana ministra lub brak startu na pewno nie wpłynie na decyzję, czy słuchać, czy nie słuchać.
Mm-hmm. Czy Magdalena Sroka to jest dobra przewodnicząca komisji, właściwa osoba na tym miejscu? Przecież ona należała do obozu Zjednoczonej Prawicy, który tutaj ma być przesłuchiwany i którego działania mają być badane. Czy to dobry wybór?
Znaczy, ja patrzę bardziej na kompetencje, które ma pani przewodnicząca Sroka. Jest to osoba, która z postępowaniem karnym przez 16 lat, bo była policjantką, miała do czynienia, więc zna procedury, zna przepisy, co w wypadku tej komisji śledczej, zważywszy na to, że tutaj także będzie materiał tajny, jest niezmiernie konieczne. Więc myślę, że obowiązki będzie sprawowała rzetelnie. Zresztą cała komisja głosowała za panią Magdaleną Sroką, żeby pełniła funkcję przewodniczącej komisji.
Tutaj dodajmy, to znaczy uściśle, że pani przewodnicząca Sroka też należy do klubu trzeciej drogi, ale z ramienia PSL. Natomiast ja nie wątpię w kompetencje pani przewodniczącej, tylko pytam, czy nie ma pan wątpliwości, czy jest pan pewien, zważywszy na przeszłość pani przewodniczącej, która należała jednak do obozu Zjednoczonej Prawicy, który tego Pegasusa kupił, a potem używał tej cyberbroni wobec ówczesnej opozycji, czy jest pan pewien, że tu nie ma żadnego konfliktu interesów?
Ja wierzę, że cała komisja rzetelnie będzie chciała rozwiązać sprawę Pegasusa. Proszę zwrócić uwagę, że cały Sejm głosował de facto za powołaniem tej komisji. I myślę, że pani Magdalena Sroka także będzie chciała rzetelnie dojść do prawdy w trakcie prowadzenia obrad tej komisji, więc nie mam takich obaw.
Mm-hmm. Czy osoby, które były atakowane tą cyberbronią, bo przecież to jest cyberbroń Pegasus, włamująca się na telefon, która może, nie wiem, podsłuchiwać, podglądać wszystko, co się dzieje na ekranie i nie tylko. Czy te osoby, które były śledzone Pegasusem, dowiedzą się o tym, że były inwigilowane?
Znaczy, na pewno zostaną wezwane przed komisję, jeżeli ustalimy krąg osób, które były słuchane Pegasusem i stwierdzimy, że jest konieczność przesłuchania tych osób. Zacznijmy jeszcze jedną rzecz, od jeszcze bardzo istotnej kwestii. Program Pegasus to program do tak naprawdę wyłapywania bardzo niebezpiecznych przestępstw i przestępców. Więc będę chciał także zweryfikować, czy ten program został wykorzystany do celów, do jakich tak naprawdę miał służyć. Pani redaktor poruszyła jeszcze jedną bardzo istotną kwestię, że ten program to nie jest tylko i wyłącznie podsłuchiwanie rozmów. To jest permanentna inwigilacja przez 24 godziny na dobę w kuchni, w sypialni, w łazience. To także jest możliwość ściągnięcia starych maili, starych wiadomości historycznych, a to jest także możliwość wgrywania pewnych treści na telefon. I tutaj także będziemy chcieli zweryfikować, czy w trakcie wykorzystywania programu Pegasus do osób, które były inwigilowane, sądy wiedziały o takiej możliwości służb specjalnych. No, z doniesień medialnych chociażby też wiemy, że na telefon pana senatora ówczesnego Brejzy zostały wgrane jakieś dane, więc to są rzeczy, które będziemy musieli bardzo głęboko zweryfikować.
Czyli chcecie państwo sprawdzić, czy przypadkiem służby nie podrzuciły komuś jakichś materiałów, a potem na przykład nie wykryły przestępstwa, które same stworzyły. No ale Beata Szydło, wrócę do pani premier, mówi, że jej zdaniem nie ma afery i mówi tak: ja nie wiem, czy pan Brejza, czy Giertych byli podsłuchiwani, ale jeśli ktoś jest podsłuchiwany, to musi wyrazić na to zgodę sąd. Wierzę mimo wszystko w mądrość polskich sądów, tak mówiła dzisiaj w gościu Radia Z. No może ta wasza komisja jest niepotrzebna?
Ja też wierzę w sądy, no bo ja de facto niedawno codziennie w tych sądach przebywałem. Natomiast ja też wiem, jak wyglądają te wnioski o zastosowanie podsłuchów. Jeszcze raz mówię, podsłuchów i rejestracji rozmów. Bo czym innym jest rejestracja rozmowy telefonicznej, a czym innym jest zamontowanie podsłuchu, który podsłuchuje mnie 24 godziny na dobę, wszędzie, gdziekolwiek jestem. Niestety polski system prawa wygląda w ten sposób, że sądy, wydając postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody na podsłuchy, po pierwsze, zdarza się tak, że mają z informacji tylko informacje o numerze telefonu, nie mają informacji dalszych. A po drugie, zgoda na wyrażenie podsłuchu nie wymaga uzasadnienia, natomiast odmowa już wymaga uzasadnienia. No więc to tak bardziej implikuje, żeby...
Czyli łatwiej się zgodzić. Sądowi łatwiej się zgodzić na to. Sądowi łatwiej się zgodzić na to, żeby ktoś był podsłuchiwany, niż się nie zgodzić, bo wtedy trzeba to uzasadnić.
Tak jest skonstruowany kodeks postępowania karnego. Natomiast ta zgoda sądu, no my musimy też popracować moim zdaniem ustawodawczo nad zmodyfikowaniem tych przepisów kodeksu postępowania karnego. To w mojej ocenie, mnie jako posła, jako adwokata czynnie wykonującego zawód, to jest konieczne także do zastanowienia się, czy te przepisy nie powinny wyglądać inaczej.
PiS stawia wam zarzut, że w prezydium Komisji Pegasusowej nie ma ich przedstawicieli. Jak pan się do tego odniesie?
Było głosowanie, byli zgłoszeni kandydaci po kolei. Było głosowanie po kolei. Pan Wibler z Konfederacji jest w prezydium. No, nie został przegłosowany żaden członek ze strony PiS, to prawda. Natomiast ja zapewniam, że komisja będzie działała transparentnie, równo, jeśli chodzi o możliwość zgłaszania wniosków, o możliwość zgłaszania świadków, o możliwość zadawania pytań. Nie będziemy nikogo rugować. Tak jak mówię, to nie jest chęć zemsty, tylko chęć naprawdę wyjaśnienia tej sprawy.
Czyli co, boicie się, że panowie Ozdoba i Przydacz mogą być jakoś umoczeni w Pegasusa i dlatego nie są w prezydium?
Nie, to nie był taki powód. No, komisja głosowała po prostu nad kandydatami i ci kandydaci zostali wyłonieni zgodnie z regulaminem. Głosowało się po kolei na poszczególnych kandydatów, no i zostało wypełnione prezydium.
Czuje się pan dyscyplinowany przez premiera Tuska?
Nigdy w życiu nie rozmawiałem z premierem Tuskiem, oprócz miłej wymiany dzień dobry, nigdy nie miałem rozmowy.
No ja tutaj nawiązuję do przyspieszonych wyborów, których pan premier nie wyklucza. Wczoraj mówił o tym na konferencji prasowej i nawiązuję znowu do słów byłej premier rządu PiS Beaty Szydło, która powiedziała, że ta zapowiedź premiera Tuska, że w razie gdyby prezydent znalazł jakiś kreatywny sposób na to, żeby obalić budżet, to będą przyspieszone wybory, że to ma was, czyli mniejszych koalicjantów, dyscyplinować, żebyście cały czas byli na palcach, żebyście nie podskakiwali.
Pani redaktor, na pewno nie stoimy na palcach, mamy swoje zdanie i nikt nas nie będzie dyscyplinował, oprócz naszego prezesa partii, ale u nas i tak jest bardzo, każde decyzje podejmowane są po rozmowach i konsultacjach wewnątrz naszego klubu, więc my działamy kolegialnie.
Mm-hmm. A czy w ogóle wierzy pan w przyspieszone wybory, że to jest realna opcja w tej sytuacji?
To znaczy nie widzę na razie takiej możliwości, żeby były przyspieszone wybory. Za chwileczkę mamy wybory samorządowe, wybory do Europarlamentu. Te wybory tak naprawdę też zweryfikują, jak obywatele oceniają te zmiany, które są teraz prowadzone od 15 października, czy są zadowoleni z tych zmian, które są obecnie w Polsce. I to są jedyne wybory, których się spodziewam w najbliższym czasie.
Mhm. A jak pan myśli, co prezydent zrobi z budżetem? Bo słyszymy bardzo różne takie nieoficjalne doniesienia. Z jednej strony, że może go w jakiś sposób skierować do Trybunału Julii Przyłębskiej. Wtedy będziecie skazani na prowizorium budżetowe, czyli na budżet w kształcie ustalonym jeszcze przez PiS. Jak pan myśli, czy tutaj ten podpis będzie złożony przez prezydenta bez problemu, czy okaże się, że są jakieś dalsze kroki?
Znaczy, ja nie widzę możliwości, żeby ten budżet był powodem skrócenia kadencji Sejmu, to po pierwsze. Po drugie, no powiem szczerze, że po ostatnich zachowaniach pana prezydenta trudno mi jest oceniać, w którym kierunku pójdzie. Natomiast pan prezydent ma tylko dwie drogi, albo skierować budżet do Trybunału Konstytucyjnego. Tak naprawdę ja nie widzę podstaw ku temu, żeby kierować ten budżet do Trybunału Konstytucyjnego lub ewentualnie go po prostu podpisać. W mojej ocenie odpowiedzialnym zachowaniem byłoby wprowadzenie tej ustawy budżetowej, no bo ona rzeczywiście wprowadza podwyżki, ona rzeczywiście wprowadza jakieś dla obywateli bardzo dobre rozwiązania, więc wydaje mi się, że odpowiedzialnym byłoby podpisanie i krok dalej idziemy i pracujemy nad kolejnymi ustawami.
Ale nie ma pan pewności, że prezydent Andrzej Duda wybierze to odpowiedzialne w pana ocenie rozwiązanie?
Niestety po ostatnim zachowaniach pana prezydenta nie jestem w stanie powiedzieć, jak on się zachowa.
A czytał pan list prezydenta Dudy do Donalda Tuska?
Fragmentami. Dla mnie nie była to pasjonująca lektura. Myślę, że w pewnych stwierdzeniach pan prezydent zbyt daleko poszedł.
Trochę się pan uśmiechał na początku. Dlaczego?
No, bo uważam, że pan prezydent, który do tej pory zawsze mówił, że jest prezydentem wszystkich Polaków, w ostatnim czasie pokazał, że jest tak naprawdę prezydentem tylko jednej opcji politycznej. I ten list także jest dowodem i przejawem na to, że no jest prezydentem tylko jednej opcji politycznej.
Tutaj dodam, że prezydent jakby zwraca uwagę, czy apeluje do Donalda Tuska o powściągnięcie swoich zamierzeń i działań w sferze wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie prokuratury, w tym prokuratury krajowej. I prezydent Duda mówi, że to na premierze Tusku i ministrze sprawiedliwości Bodnarze będzie spoczywać odpowiedzialność za to, co się wydarzy. Jak pan ocenia, jako prawnik, zmiany, które teraz następują w wymiarze sprawiedliwości?
Znaczy, ja bym chciał zacząć od tego, że chciałbym, żeby pan prezydent uderzył się w pięścią w serce i popatrzył na swoje postępowanie przez ostatnie lata, jak podpisując ustawy, które doprowadziły do dewastacji wymiaru sprawiedliwości, do tak naprawdę jeszcze większego zniszczenia, jeszcze większego podkopania wiary obywatela w sądy, w prokuratury, w wymiar sprawiedliwości, może teraz mówić, że odpowiedzialność za te działania są po stronie Donalda Tuska i pana ministra Bodnara. Jeżeli chodzi o pana ministra Bodnara, ja uważam, że jest to bardzo kompetentny prawnik, znający świetnie przepisy i działający zgodnie z prawem. No, jeżeli chodzi o pana prokuratora krajowego, w mojej ocenie dokonał prawidłowych ruchów, no bo prokurator, który jest w stanie spoczynku, nie może piastować żadnych funkcji. I wbrew twierdzeniom polityków z Prawa i Sprawiedliwości, pan prokurator krajowy nie został odwołany. Zostało stwierdzone, że on nigdy tak naprawdę nie mógł piastować tej funkcji.
Mówimy o panu prokuratorze Dariuszu Barskim.
Tak jest.
Mhm. No dobrze. To w takim razie 18,9%, taki macie jako trzecia droga wynik w nowym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Otwieracie szampana?
Ja nigdy nie spoczywam na laurach. Uważam, że my zawsze powinniśmy pracować. Chcemy pokazać, że jesteśmy wiarygodni, że to, co mówiliśmy przez cały czas kampanii, już od kampanii prezydenckiej, że my chcemy rozmawiać, że my nie jesteśmy, nie chcemy tej wojny polsko-polskiej, pokazujemy obywatelom. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają teraz obrady Sejmu. Mimo że pan marszałek Sejmu jest wielokrotnie obrażany, wyzywany od Jaruzelskich, od Wojciechów i tak dalej, i tak dalej. Mimo że wykrzykiwane są słowa co chwileczkę ze strony PiS-u, hańba, hańba na sali sejmowej, to my pokazujemy, że potrafimy w sposób spokojny, merytoryczny rozmawiać. Mimo tych takich olbrzymich napięć, które są teraz w polityce, w Sejmie nie dochodzi do jakichś większych utarczek tak naprawdę. Wydaje mi się, że ta wiarygodność jest, daje nam taki wynik, ale pracujemy i pracować będziemy dalej i ja zapewniam, że także będziemy dalej pracować. Ja chociażby będę bardzo rzetelnie pracował w Komisji Śledczej.
Jako nowy, świeżo upieczony poseł jest pan czymś w Sejmie zaskoczony? To może być zarówno duża, jak i mała rzecz. Coś pana zdziwiło?
Znaczy, zaskoczony jestem tym, że nawet pytałem mojego starszego kolegę posła, że jak są tak zwane pytania do ustawy, bardzo często te pytania są zupełnie niezwiązane z tematem ustawy. I to mnie zaskoczyło, czy to jest rzecz normalna. Okazało się, że tak, to jest rzecz normalna. Natomiast powiem szczerze, jestem zafascynowany pracą posła, że możemy rzeczywiście robić jakieś dobre, fajne, ciekawe rzeczy. Że na przykład byłem, tak powiem, współautorem ustawy pierwszej, którą mogłem wprowadzić o przesunięciu terminu e-doręczeń, które o jeden rok, które są bardzo istotne i poczułem, że mamy taką w naszych rękach taką sprawczość i to jest coś niesamowitego.
Czy koalicja 15 października oszuka kobiety? Te kobiety, które brały udział w strajku kobiet, które zapewniły frekwencje, oczywiście nie same z mężczyznami, na poziomie ponad 74%. Czy ustawa o legalnej aborcji do 12 tygodnia przejdzie przez Sejm i jak pan, jako Paweł Ślis, za nią zagłosuje?
To jest bardzo trudny temat, bo to jest temat, który dotyczy także światopoglądu i my mamy w naszej partii, w Polsce 2050, zasadę taką, że w sprawach światopoglądowych nie mamy dyscypliny klubowej.
No dobrze, ale czy tę samą zasadę stosujecie wobec kobiet, które też mają różny światopogląd? Czy tę samą zasadę stosujecie państwo wobec kobiet, które też mogą mieć różny światopogląd, inny od waszego w tej sprawie?
Dlatego chciałem jedną rzecz wyjaśnić, że w mojej ocenie takim pierwszym krokiem, który byłby sposobem na jakieś pojednanie, powinno być powrót do tego kompromisu aborcyjnego.
Kompromisu?
Uważam, że rozpisanie referendum, które byłoby tak naprawdę, to jest najwyższa forma demokracji. I tak naprawdę obywatele mogliby rzeczywiście powiedzieć, czego oni chcą. Ja nie mogę swojego zdania narzucać obywatelom i na przykład, jeżeli ja uważam, że powinniśmy powrócić tylko i wyłącznie do kompromisu aborcyjnego, byłoby rozpisane referendum, byłoby one ważne i wiążące i na przykład obywatele chcieliby pójść krok dalej, to mimo, że mój światopogląd jest inny, zagłosuję tak, jak obywatele zdecydują w referendum.
Ja tutaj chcę zaprotestować przeciwko słowu kompromis, bo kobiety nie zawierały żadnego kompromisu w tej sprawie. Były protesty społeczne w roku, na początku lat 90. i także potem po wyroku pani Przyłębskiej. Natomiast chodzi mi o to, że no, te strajki kobiet, pamięta pan to, co się działo na ulicach?
Oczywiście, że tak. Znaczy, no to... Przeraża mnie jedna rzecz, że niestety właśnie, pani redaktor, i tutaj pokazuje to, że władza może chcieć narzucać swoje stanowisko, takie lub inne. Przecież są też liczne rzesze obywateli, którzy mają zupełnie inne zdanie niż prezentowane w trakcie strajku kobiet. I uważam, dlatego nasza partia od samego początku uważała, że powinniśmy w tym zakresie, w takich istotnych kwestiach zapytać, czego obywatele chcą. Ja nie mogę narzucać swojego stanowiska i tak jak powiedziałem, ja po przeprowadzonym ewentualnie referendum, jeżeli będzie ważne, zagłosuję tak, jak będą chcieli tego obywatele, nawet wbrew swojemu światopoglądowi.
Mhm. Ale czy rozumie pan, że dla kobiet, które popierają wolność wyboru, to stanowisko brzmi tak, jakbyście państwo organizowali referendum w sprawie na przykład, czy mężczyźni mają obowiązek oddawania nerki na przeszczep?
No nie zgodzę się z panią redaktor. No bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, jest też grupa obywateli, którzy uważają, że powinno być inaczej i mamy nie szanować tego stanowiska także. My byliśmy bardzo konsekwentni. Od samego początku powiedzieliśmy, zapytajmy obywateli, czego oni chcą, a my wykonamy ich wolę.
Mhm. Kończąc ten wątek, czy jako prawnik nie widzi pan nic dziwnego w sytuacji, że kobieta może przyjść do Sejmu, oczywiście musi tam zdobyć przepustkę i tak dalej, ale może pójść do Sejmu, może w tym Sejmie wziąć sobie szklankę wody, popić tabletkę poronną i to będzie całkowicie legalne. A państwo po prostu deliberujecie nad tym w nieskończoność.
No czy ja nie mam nic przeciwko tej formie antykoncepcji?
Nie, nie, nie mówię o antykoncepcji, mówię o tabletce poronnej. Najczęściej teraz aborcję przeprowadza się w domu czy gdziekolwiek indziej kobieta chce. Kobieta może przyjść do Sejmu, wziąć tabletkę poronną, popić ją i to będzie całkowicie legalne, bo przerwanie własnej ciąży jest w Polsce legalne. Czy pan jako prawnik nie uważa tej sytuacji, gdy tak o tym dyskutujecie, zawzięcie, proponujecie referenda i tak dalej, za dziwną?
Znaczy ja się z tym nie zgodzę, no bo trudno w tym zakresie karać kobietę za taki czyn. Co więcej, ja akurat jestem za dekryminalizacją, którą zaproponowała Lewica, składając swój projekt do Sejmu. Ja na przykład uważam, że ten projekt jest racjonalny.
Mhm, ale czy to nie oznacza legalizacji de facto?
Legalizacji aborcji?
Mhm.
Nie.
To na czym polega różnica?
W zakresie, bo tutaj nie rozumiem, pani redaktor.
Różnica między dekryminalizacją a legalizacją, gdyby mógł pan wytłumaczyć, na czym polega.
Tu chodzi o jedną rzecz, tu chodzi o, bo aborcja obecnie w pewnych aspektach przez przepisy prawa jest dopuszczana. Doszło do bardzo głośnych sytuacji, w których, tragicznych sytuacji, w których kobiety traciły życie. Z doniesień medialnych był to wynik także tego, że lekarze zbyt późno może podjęli decyzję, może się obawiali. Chciałbym, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby żaden lekarz nie bał się podejmować decyzji, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za swój na przykład błąd czy złą decyzję, bo potem będzie podnoszone, że trzeba było tego nie przeprowadzać, etc., etc., żeby więcej żadna kobieta nie umierała w szpitalu ze względu na to, że lekarz nie podjął takiej decyzji.
Mm-hmm. No dobrze. I czy chciałby pan na koniec powiedzieć coś Beacie Szydło, która no, dzisiaj poświęciła panu sporo uwagi?
Czy sporo? 2-3 minutki niecałe. Jestem posłem młodym, uczę się, a moim wzorem do naśladowania będzie pan marszałek Szymon Hołownia.
Który będzie kandydował na prezydenta?
Prawdopodobnie tak.
Dziękuję serdecznie. To był Paweł Ślis z Polski 2050 trzeciej drogi, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Pegasusa. Dziękuję bardzo serdecznie, panie pośle.
Dziękuję bardzo, panie redaktor.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. To była Rozmowa Dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.